Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Tomczyk.
Dzień dobry Państwu. Druga tura wyborów prezydenckich już za nami. Oficjalne wyniki wyborów powinniśmy poznać jeszcze dziś, a już teraz o wynikach porozmawiam z gościem kluczowego tematu, którym jest dziś profesor Stanisław Mikołajczak, przewodniczący Akademickiego Klubu Obywatelskiego w Poznaniu. Dzień dobry Panie Profesorze.
Dzień dobry.
Pierwsze dane sondażowe mówiły, że prezydent Andrzej Duda zwyciężył z wynikiem 54%, później zmieniło się to na 58%, teraz na 51%. Czy wygrana Andrzeja Dudy jest już pewna?
No zdecydowanie jest pewna, bo mamy już wyniki z prawie, tylko brakuje 9 obwodów i w tej chwili wynik wynosi 51-21 dla Andrzeja Dudy. Także to, co się może zdarzyć, to tam są jakieś prowile. Także zwycięstwo Andrzeja Dudy już jest przesądowe.
Czy w takim razie Rafał Trzaskowski i cała opozycja pogodzi się z tym wynikiem, pogodzi się z przegraną?
To oni o tym wiedzą. Myślę, że różnica jest jak na wybory prezydenckie standardowa w Polsce, bo te różnice poza tym jedynym zwycięstwem Kwaśniewskiego w pierwszej turze zawsze były niewielkie, właśnie tego rzędu. A przy tak wielkiej frekwencji, która sięga ponad 67%, to myślę, że tutaj bardzo trudno będzie ten wynik podważyć.
Pojawiły się jednak takie głosy, że dojdzie do trzeciej tury. Nie wiem, czy do pana profesora też one dotarły. Lawina protestów ma spowodować, że o wyniku zadecydują sądy.
To jest oczywiście kolejny element takiej antypaństwowej, destrukcyjnej gry opozycji, która o tym mówiła już tydzień przed drugą turą. Ale myślę, że ten wynik, który jednak pokazuje, że ta różnica przekroczyła prawie 2,5%, to uspokoi te możliwości. Bo to już jest wielka różnica, zarówno procentowa, jak i zwłaszcza realna ilości osób.
Ale nie wydaje się panu prawdopodobne, że rzeczywiście na skutek tego, że tych protestów będzie bardzo wiele, sąd nie zdąży się wypowiedzieć na temat ważności wyborów do 6 października i jak sugerują dziennikarze, postępowi dojdzie do nowych wyborów. Czy to prawdopodobny scenariusz?
Nie, dla mnie się wydaje to jednak mimo wszystko nieprawdopodobne. Znaczy próba prawdopodobnie zostanie podjęta. Ale ona nie rokuje jej powodzenia.
Mówił pan o bardzo wysokiej frekwencji, 67,5% w okolicach. Skąd ten nowy rekord, skąd ten wynik? Co miało wpływ na to, że rzeczywiście Polacy poszli zagłosować?
No, ja myślę, że ta długotrwałość kampanii, te jej dramatyczne zwroty pokazały, że był czas na to, żeby społeczeństwo emocjonalnie podniecić wokół sprawy wyborów, bo wynik frekwencyjny jest niezwykły. Nie sądzę, żeby to było tylko efektem takiego obywatelskiego zainteresowania merytorycznego wynikiem tych wyborów, mimo że to dla części też było znaczące, ale wydaje mi się, że w dużej mierze było to także takie emocjonalne zaangażowanie sposobem prowadzenia tej kampanii, która była najbardziej emocjonalną kampanią w dziejach III Rzeczypospolitej.
Czy była ta kampania bardziej agresywna w takim razie niż poprzednio?
Była bardzo agresywna, była bardzo brutalna. I z czymś, co jeszcze parę lat nie przychodziło nam do głowy, że można organizować grupy hejterskie, grupy, które będą nastawione tylko na to, żeby tworzyć fake newsy, czyli te fałszywe informacje i je upowszechniać drogą elektroniczną. To jest coś niezwykłego, tym bardziej, że tutaj nie było równowagi. Zresztą w tym hejterskim, ale także i w tym niszczycielskim działaniu obu obozów nie było równowagi. Myślę, że PiS starał się prowadzić kampanię bardziej spokojnie, bardziej merytorycznie, a nie przez skalowanie przeciwnikom.
Czy widział pan jednak po obu stronach, bo tutaj jest, są takie głosy o symetrii, że rzeczywiście symetrycznie to
nie
działało?
Nie ma symetrii. Zdecydowanie nie ma symetrii. To mówienie o symetrii to jest znowu jeden z elementów walki politycznej, żeby pokazać, że wszyscy politycy są tacy sami, prowadzą taką samą metodę. Proszę zobaczyć, jakie cechy przypisywano pracy rządu Prawa i Sprawiedliwości przez ostatnie 5 lat, jak Budka, szef partii PO, przypisywał PiS-owi wszystkie te cechy, które cechowały sprawowanie władzy przez Platformę Obywatelską. Korupcję, nadużycia i tak dalej. To jest element walki politycznej, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, która w Polsce się toczy.
Jeśli ten poziom emocji był tak wysoki, tak duży, to czy w ogóle można będzie teraz zasypać te podziały, które są w tej chwili istnieją i są bardzo mocno widoczne?
Te podziały zostały wytworzone działaniami polityków, bo niewątpliwie ten poziom agresji, który został wytworzony, odpłynął na społeczeństwo, zwłaszcza na osoby, które nie podchodziły do tego merytorycznie, tylko emocjonalnie. I przy tym poziomie emocji nie można liczyć, że te podziały szybko znikną, ale trzeba pamiętać o jednej ważnej rzeczy, że złożyło się tak, że mamy teraz prawie 3,5 roku spokoju z wyborami. To jest dość długi czas na to, żeby emocje opadły i żeby obecnie rządząca ekipa wspierana w dalszym ciągu przez tego samego prezydenta mogła pokazać dalszy ciąg swoich osiągnięć w naprawianiu Polski, w budowaniu potęgi gospodarczej Polski, dbaniu o polską rodzinę. I myślę, że stopniowo te emocje będą wygasały. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ciągle się mówi, że prezydent jest prezydentem wszystkich Polaków. To jest i prawda, i fałsz. Prawda, fałsz polega na tym, że prezydenta wybierają w naszych warunkach polskich właściwie dwie strony, PiS i Platforma Obywatelska. I wybrany prezydent prezentuje program, także świat wartości, który jest typowy dla obozu, który go popiera. I będzie ten program realizował jako prezydent. I to jest i w tym sensie on nie jest prezydentem wszystkich Polaków, bo nie będzie prezentował programu Platformy Obywatelskiej, bo on jest w wielu wypadkach na zupełnie przeciwnym biegunie. Ale drugim elementem jest to, że jest to najwyższy urząd, jest to urząd państwa, a państwo musi jednakowo traktować wszystkich obywateli. I to, że on jest prezydentem wszystkich Polaków, w tym sensie, że prawa, które są stanowione przez rząd, przez Sejm, inicjatywy rządu czy innej, a zatwierdzane przez prezydenta w jednakowym, równym stopniu dotyczą wszystkich Polaków. Nie ma praw specjalnie dla tych, którzy wybierali tego czy innego prezydenta. Prawa stanowione są dla wszystkich Polaków. I w tym sensie prezydent jest prezydentem wszystkich Polaków. Ale on będzie realizował program tej grupy społeczeństwa, która wyniosła go do władzy. I to rozróżnienie jest niezwykle ważne.
A co bym pan tutaj poradził panu prezydentowi, jeśli chodzi właśnie o to zasypywanie podziałów? No bo nie możemy przecież żyć w stanie takiej ciągłej wojny. Mówi pan o 3 latach bez wyborów. No co w takim razie, jak prezydent powinien doprowadzić do takiego pojednania?
Takiego pełnego pojednania oczywiście do niego trzeba dążyć, ale ono jest niemożliwe, dlatego że w państwie demokratycznym jest życie publiczne polega na sporze. Chodzi o to, że tylko żeby ten spór toczył się merytorycznie, żeby on się toczył na argumenty, a nie na emocje. I myślę, że rolą prezydenta jest zapraszanie opozycji na rozmowy i przekazywanie im swoich zamierzeń, pokazywanie, na czym polegają zalety jego programu i przekonywanie do nich. Oczywiście części spraw będzie dochodziło do wspólnych ustaleń, ale będą takie, które zawsze będą różnicowały. A istotą opozycji jest to, żeby zwalczać rząd i dążyć do przejęcia władzy. I tak wiemy, że nie zawsze jest to gra czysta. I myślę, że nie wolno nam za bardzo idealizować. Trzeba po prostu widzieć, że życie polityczne toczy się według określonych reguł i chodzi tylko o to, żeby tych reguł nie przekraczać, tak jak zostały one w bardzo istotny sposób przekroczone w kampanii wyborczej. Że trzeba tę dyskusję polityczną prowadzić na tory merytoryczne i spokojne emocjonalnie.
Jak pan interpretuje ten fakt, że nie doszło do spotkania obu kandydatów już po wyborach? Takie zaproszenie pojawiło się, do spotkania jednak nie doszło. Być może dojdzie po ogłoszeniu ostatecznego wyniku.
Ja myślę, że to już jest element pewnego survivalu demokratycznego, który mimo wszystko w Polsce wyraźnie się poprawia, bo przypomnijmy, że po pierwszych wyborach przeciwnicy nawet sobie nie gratulowali. W tej chwili robią to od razu po ogłoszeniu pierwszych wyników i to zaproszenie było takim elementem survivalu pokazania, walka się skończyła, możemy teraz po prostu podać sobie ręce i pracujemy wspólnie dla Polski, mamy innej wizji, ale przecież nie musimy do końca ze sobą tak ostro walczyć. Myślę, że psychologiczna sytuacja Trzaskowskiego była bardzo trudna, no i po prostu dlatego nie skorzystał z tego zaproszenia. Czy popełnił błąd? No, to różnie można oceniać. Ja rozumiem go, że było mu bardzo ciężko, bo nie wiedział, w jakiej roli występuje. Czy zwycięzcy, czy już gratulować zwycięzcy, czy być może jeszcze się coś odwróci. No i jakby nie wziął pod uwagę, że zaproszenie zostało wystosowane przez jeszcze aktualnie urzędującego prezydenta.
Panie profesorze, to może jeszcze na koniec poprosiłbym o interpretację. Czy realne jest to, co pan prezydent zaproponował zaraz po ogłoszeniu tych wstępnych wyników? Powiedział, nie będzie zgodności poglądów, ale bardzo proszę o wzajemny szacunek. Darzę szacunkiem wszystkich Polaków, niezależnie od ich poglądów. Realny obraz, czy też jest to tylko takie marzenie pana prezydenta?
Myślę, że bardzo dobrze, że prezydent to powiedział. Bardzo, bardzo dobrze, bo myślę, że on tak myśli. On tak myśli, zresztą wyraźnie było widać, że w jego działalności, że on rzeczywiście z równym szacunkiem podchodził do wszystkich, także podczas zjazdów, czy że on to jako jedyny z kandydatów potrafił podejść do przeciwników i z nimi rozmawiać na swoim wiecu. Także w jego wypadku jest to szczere, ale czy zostanie to podjęte w działaniach jego przeciwników, tego nie wiem. Tego nie wiem, obawiam się, że nie. Poza tym, no są pewne takie sfery, jak ta cała sfera genderowa czy LGTB, która jest w ogóle zastanawiająco dziwna. No jak można organizować życie społeczne na pierwszy plan wysuwając elementy seksualne? O wokół elementów seksualnych czy życia seksualnego nie można budować całej struktury życia obywatelskiego w państwie. A tak się u nas dzieje, bo partie niektóre w oparciu o takie programy, o taką ideologię próbują funkcjonować. To jest postawione na głowie.
Miejmy nadzieję.
Z takimi ludźmi porozumienia nie będzie, bo nie może być.
Dziękuję bardzo. Miejmy nadzieję, że jednak rzeczywistość pozytywnie nas zaskoczy. Gościem kluczowego tematu był dziś profesor Stanisław Mikołajczak, przewodniczący Akademickiego Klubu Obywatelskiego w Poznaniu.
Kluczowy temat.